Na rozmowy o druku zaprasza firma Canon.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy o druku. Ktoś by mógł spytać, dlaczego w XXI wieku, przy tym, że wszyscy eksperci i organizacje na całym świecie prześcigają się w informacjach o kolejnych osiągnięciach w cyfryzacji swojej działalności, rozmawiamy właśnie o druku. Tak sobie myślę, że to pokazuje potęgę tego wynalazku Johannesa Gutenberga, określanego mniej więcej na 1450 rok. To fascynujące, że ponad 570 lat od tego wydarzenia ciągle druk może być przedmiotem dyskusji. To pokazuje nie tylko siłę słowa pisanego, ale tak sobie myślę, że też ciągłą potrzebę poznawczą naszego gatunku, nazwanego wszak przez naukowców Homo sapiens. Jerem Jędrzejkowski, jestem redaktorem zarządzającym Rzeczpospolitej. Będę miał ogromną przyjemność spotkać się ze znakomitymi ekspertami, z którymi będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda w tej chwili i jakie są perspektywy dla druków cywilizacji, w której żyjemy. A moimi gośćmi są dr Maciej Kawecki, Instytut Lema, prorektor do spraw innowacji w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam.
Darek Szwed, ekspert od urządzeń biurowych w Canon Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
I Przemek Huk, analityk agencji badawczej Insight Lab, która przygotowała pewne badanie, jakie będzie kanwą naszego spotkania. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich.
No właśnie, a to jest badanie, które wspomniałem, zrealizowane dla Canon Polska, badanie dotyczące tego, jak wyglądają zmiany w funkcjonowaniu firm i korzystaniu z rozwiązań biurowych w tym szczególnym czasie, w jakim żyjemy. Wspomniałem o początkach druku. Myślę, że wtedy bardzo żywa była pamięć o kataklizmie, który miał miejsce niemal dokładnie 100 lat wcześniej, czyli czarnej śmierci z 1348 roku. Pandemia w niespodziewany sposób nakreśliła scenariusz naszego życia w ostatnich, no już niemal 2 latach. No i w tej sytuacji nie dość, że musimy radzić sobie z życiem codziennym, no to też biznes, przedsiębiorcy, firmy muszą też sobie z tym radzić. Z dnia na dzień praktycznie przeszliśmy z całym naszym życiem na tryb zdalny. No i właśnie, jak to się zmieniło w polskich firmach? Czy jeszcze dominujący jest tryb zdalny? Czy już firmy przełączają się na stacjonarne? Jakie są perspektywy? Czy jaki model pozostanie z nami? Bo pewnie już nie wrócimy do tego na stałe, co było. To pytanie do Przemka. Co tutaj tych ponad 200 firm, jakie spytaliśmy, o zdanie powiedziało?
Tak, no zgadzam się szczególnie z ostatnim zdaniem, które powiedziałeś, to znaczy na pewno zmiana jest nieubłagana. My już od jakiegoś czasu idziemy, kiedy wertowałem internet w poszukiwaniu tego, kiedy zaczęliśmy mówić o home office jako formie pracy, czyli tej największej zmiany, jaką pandemia wnosi, też dużej zmiany rzutującej na same biura, na to, w jaki sposób funkcjonują, to faktycznie wychodzi na to, że już od ładnych kilku lat jest to gdzieś w dyskursie społecznym, mówi się o tym mniej lub bardziej. To, co zrobiła pandemia, to przyspieszyła pewne rzeczy. Przyspieszyła to w Polsce, przyspieszyła to w Unii Europejskiej, jak pokazują wszystkiego rodzaju wskaźniki, które chociażby patrzą na stopień cyfryzacji. Natomiast musimy pamiętać też o kulturze, w jakiej się Polska jako kraj znajduje, jaką my mamy też historię czy podejście. i to rzutuje na wyniki, i to widać w tych wynikach badania, które przeprowadziliśmy dla Canona. Czyli firmy mimo wszystko, jeżeli normalność wróci albo z definicji, albo z praktycznego poziomu, to raczej będą jednak chciały dążyć do powrotu, czyli do tego status quo ante, ponieważ no właśnie, jesteśmy trochę bardziej konserwatywni w podejściach, szczególnie średnie firmy, co widać w badaniu, te większe, duże, które mają bardzo często jakieś korzenie, które są zagraniczne albo działają na rynkach zagranicznych i stamtąd troszeczkę przepływa też kultury takiej pracowniczej czy podejścia do tego, w jaki sposób pracować można. Inaczej do tego podchodzą i częściej w momencie pandemii decydowali się na tą pracę bardziej hybrydową lub nawet w większym stopniu zdalną. W momencie, w którym, wracając, w momencie, w którym kończymy pandemię, no to firmy chcą raczej powrotu do tego, co było. Chcą, żeby ludzie się w biurach spotykali. Oczywiście tutaj też średnie firmy bardziej. Wydaje mi się, że są bardziej konserwatywne mimo wszystko niż duże. Ze względu na to, o czym mówiłem przed chwilą, o tym klimacie wielokulturowości, który można spotkać w firmach większych, w firmach dużych. I tak naprawdę ten status jest dla nich docelowym, najlepszym. Pewnie zwiększy się udział czy dostępność pracy home office'owej dla pracowników. Zapewne tak będzie, natomiast nie będzie to stopień ani zwiększający w znacznym stopniu to, co teraz. To, z czym spotykaliśmy się przed pandemią, szczególnie w firmach dużych, których już ten home office był, w jakiś sposób funkcjonował. I wydaje mi się, że z tych badań, jakie my prowadzimy, nie tylko też dla Canona, ale na badań prowadzonych na pracownikach, wynika, że pracownicy są troszeczkę zmęczeni tym trybem. On ma oczywiście masę benefitów, ale ma też ciemne strony, na które pracownicy wspominają, i w Polsce jednak etat wiąże się z pracą w biurze. I też do tego biura chcą wrócić zarówno pracownicy, i jak pokazało badanie dla Canona, pracodawcy chcą powrotu do normalności swego rodzaju.
Dzięki za przedstawienie wyników badania w tym zakresie. Macieju, skąd bierze się takie dość konserwatywne podejście przedsiębiorców i co oznacza dla pracowników i dla funkcjonowania biur w przyszłości?
Wydaje mi się, że przyczyną takiej sytuacji jest brak zaufania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli ten okres pandemii, ten okres prawie 2 lat nie udowodnił w sposób wystarczający, że możemy pracownikowi zaufać, który pracuje w przestrzeni domowej i pracuje zdalnie. Ta przestrzeń domowa tworzy takie złudne poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście przyczyn jest bardzo wiele. Ja po pierwsze uważam, że większą przyczyną takiego stanu, że ja też obserwuję ten trend, że pracodawcy zdecydowanie chętniej sięgają dzisiaj do pracy tradycyjnej. To, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tym, że pandemia nas zmieni, że pandemia spowoduje, że będziemy pracować w zasadzie wyłącznie zdalnie, z wielką satysfakcją, że spowoduje zwiększenie zaufania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to się nie sprawdziło. Cały czas pracodawcy nie ufają pracownikom w zdecydowanej większości, bardzo chętnie wracają do formy tradycyjnej. Wydaje mi się, że przyczyną tego jest poszukiwanie sposobu na budowanie takiego zaufania w zupełnie błędnych instrumentach. Podam przykład jednej z warszawskich korporacji, z którą się spotkałem dosłownie chwilę temu, która zdecydowała się wprowadzić w komputerach takie czujniki termiczne. W momencie, kiedy my pracujemy przed komputerem, podwyższamy temperaturę otoczenia około 1/10 stopnia Celsjusza. Taka czujka termiczna informuje, że jesteśmy przed komputerem. Ten sam pracodawca, który w tym przypadku świadczy usługi telemarketingu, wie o tym, że pracownik jest przy komputerze, a więc pracuje. W momencie, kiedy wstanie z takiego komputera i pójdzie kawałeczek dalej, czujka termiczna przechwytuje informację, że temperatura otoczenia spadła, ponieważ nie jesteśmy przy komputerze, w ten sam sposób informuje, że nie pracujemy. I to jest coś, co jest w mojej ocenie absolutnie karygodne, narusza intymność, narusza sferę prywatności. I to jest bardzo częsty pierwszy błąd, czyli wykorzystujemy różnego rodzaju technologie po to, żeby nadzorować czy kontrolować, a nie temu mogą technologie służyć. Po drugie, wydaje mi się, że nie sprawdza się model związany z nakładaniem na pracowników, też mówię z mojej perspektywy, nakładaniem na pracowników wymogów związanych z pracą hybrydową, a więc, że nie wiem, pracujemy jeden dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu, trzy dni w tygodniu jesteśmy tradycyjnie, dwa dni w tygodniu jesteśmy online, dlatego, bo to uniemożliwia po stronie pracownika wejście w jakikolwiek tryb pracy, czyli w jakąkolwiek systematyczne podejście do swojego czasu pracy, do swojego życia prywatnego, podzielenie czasu pomiędzy prywatnym a zawodowym. I to też jakby powoduje, że część pracowników, przynajmniej z mojego doświadczenia, chce wrócić do tradycyjnego modelu pracy. Wolą mieć ten system taki zharmonizowany jak wcześniej, niż zmieniający się co dwa tygodnie system rotacyjny, który w jakiś sposób im dezorganizuje życie, prawda? Wreszcie na pewno wpływ na to wszystko miał moment, w którym weszliśmy, czyli moment rynku pracownika, a nie moment rynku pracodawcy, który już w tym momencie się zmienia. Ale zwłaszcza w branży IT, czyli taka dość duża łatwość w zmianie pracodawcy powoduje jednak, bo ja tutaj raczej obciążałem tą przyczyną pracodawców, ale teraz chciałbym jednak wrócić się troszkę do pracowników. Jednak trochę jest tak, zwłaszcza w sektorze technologicznym, że my trochę nadwyrężaliśmy tą pracę zdalną, czy to home office. To znaczy, bo my zaczęliśmy w pewnym momencie wybierać sobie tych pracodawców, którzy oferują dużo bardziej fleksyjne formy, którzy podchodzą do tej formy dużo coraz bardziej liberalnie. I przekroczyliśmy w jakiś sposób pewną granicę. Ja to obserwuję, że zaczęliśmy oczekiwać od pracodawców dużo więcej niż mamy prawo oczekiwać od kogoś, kto wypłaca nam co miesiąc wynagrodzenie. I wydaje mi się, że to jest przyczyna tego stanu, czyli to takie zupełne przewartościowanie, zupełna dezorganizacja tych modeli, które funkcjonowały do tej pory w bardzo szybkim czasie i jednocześnie brak umiejętności dostosowania do tego technologii, trybu pracy, procedur wewnątrzkorporacyjnych i to powoduje, że robimy krok w tył i chcemy jednak, że większość przedsiębiorców chce jednak wrócić do tego modelu przedpandemicznego.
Ale to poruszyłeś tutaj bardzo ważne, myślę, zagadnienie, o którym chyba nie zawsze myślimy, nie zawsze sobie wręcz zdajemy z niego sprawę, że tak naprawdę zmiana tego modelu pracy to nie jest proste to, że okej, nie możemy pracować w biurze, pracujemy zdalnie, mamy do tego narzędzia i już. Tylko rzeczywiście zmienia się pewien paradygmat modelu pracy w tych warunkach.
Musimy
ale
też
jak wypośrodkować właśnie
jeszcze to, jedno, że... to jest bardzo ważne, na to zwróciłeś uwagę, dlatego, bo to jest też tak, że pracodawca oczekuje od pracownika efektywnej i efektownej pracy, bardzo często nie zapewniając mu takich technicznych czy technologicznych warunków do tego. I podam bardzo, i to nie mówię tutaj tylko o sprzęcie.
A tu jeszcze dodam, że a z drugiej strony chciałby też w jaki sposób kontrolować i wiedzieć, czy ten pracownik faktycznie wykonuje zlecone zadanie, czy też poszedł na spacer, na zakupy,
tak, ja podam,
ogląda serial.
Ja tak? Podam przykład.
Więc jak to wydarzyć?
Ja podam przykład z życia wzięty dotyczący właśnie drukarki, właśnie druku w domu, gdzie pracownicy nie tylko byli zmuszeni do korzystania z własnych prywatnych drukarek, jednocześnie podejmując bardzo często właśnie pracę związaną z koniecznością wydruku umów, wysyłaniem tych umów do innych przedsiębiorców. I oczywiście pracodawca dodatkowo płacił wynagrodzenie związane z, ciężko nazwać to wynagrodzeniem, rekompensował wydatki związane z eksploatacją takiego druku, ale nie uwzględnił jednej rzeczy, że umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego to nie jest tylko i wyłącznie sprzęt komputerowy, ale to jest również pewna wiedza, również w rozumieniu cyberbezpieczeństwa. Okazało się, że pracownicy w firmie nie mieli świadomości tego, że korzystając z tego samego Wi-Fi, z którego łączą się na telekonferencje i z którego korzysta drukarka, która znajduje się z tyłu za nimi, atak hakerski może, że drukarka dzisiaj jest zwyczajnym komputerem, że urządzenia wielofunkcyjne są normalnymi komputerami, które mają również dyski, że tego typu atak hakerski może spowodować przechwycanie treści, pamięci drukarki, w której zapamiętywane są dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, w tym umowy, które były drukowane w przeciągu ostatnich 30 dni. Okazało się, że taki przestępca uzyskał dostęp do treści drukowanych umów w przeciągu ostatnich 30 dni, które były objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, czym zostali objęci, za co odpowiedzialnością zostali obciążeni pracownicy, a nie powinno tak naprawdę być, dlatego bo zapewnienie komfortowego miejsca pracy, to jest również przejęcie przez pracodawcę w jakiś sposób odpowiedzialności za przeszkolenie pracowników. Skąd pracownik, który do tej pory nie miał dostępu do obszaru cyberbezpieczeństwa, który się tym nie zajmował, ma wiedzieć, że drukarka, którą ma w domu, zapamiętuje wydruki i że atak hakerski na urządzenie komputerowe, mobilne, może wiązać się również z zaatakowaniem i przechwyceniem treści zapisywanych na urządzeniu wielofunkcyjnym, jakim jest drukarka połączona ze skanerem. I to jest odpowiedź tak naprawdę na to również pytanie, że my bardzo szybko, trochę wymusiła to na pracodawcach pandemia, bardzo szybko byliśmy zmuszeni do tego, żeby przekształcić organizację, żeby pracować online, ale nie dostosowaliśmy do tego tych organizacji. Nie daliśmy tym pracownikom bardzo często szansy na efektywne i efektowne podejmowanie takich działań. I stąd zapewne wynik taki raportu.
Bardzo ciekawe jest to, co tutaj poruszyłeś. No to spytajmy eksperta od sprzętu, przedstawiciela dostawcy technologii. 66% przedstawicieli dużych firm w badaniu twierdzi, że ich organizacje już na początku pandemii zapewniły pracownikom sprzęt do pracy zdalnej, ale właśnie to, co Maciej powiedział, to nie wszystko. Na co zatem zwrócić uwagę? Jak technologie mogą pomóc w pracy na odległość, także w pracy bezpiecznej pod względem chronienia danych?
Bardzo dziękuję za zaproszenie akurat do wypowiedzi. Dwa takie komentarze do wypowiedzi Maćka, przepraszam, Macieja. Gutenberg to jest 500 lat. My nagrywamy nasze spotkanie 13 grudnia, dosyć znamienna data, czyli 40 lat temu mieliśmy okazję obudzić się w trochę innej rzeczywistości, a zaczęliśmy budować zaufanie do pracownika w trochę innych warunkach społecznych po roku 90. Czyli my tak naprawdę te zmiany społeczne, które powodują, że ludzie, pracodawca, pracownik ufa sobie i działają dla wspólnego dobra, to myślę, że tak naprawdę mamy bardzo krótką historię, która mogłaby wesprzeć to dwustronne zaufanie. Więc taki drobny komentarz, gdzie jesteśmy również w zakresie przemian społecznych, gdzie sobie ufamy, a gdzie nadal funkcjonuje przekonanie, że należy kontrolować. Gutenberg, wracam do papieru, bo w końcu rozmawiamy o druku dzisiaj. Dlaczego praca zdalna dzisiaj jest, chyba mówiąc wprost, jeszcze w pełni, w 100% niemożliwa? Dlatego, że w takiej codziennej przestrzeni, w codziennym naszym prywatnym i publicznym i biznesowym życiu ten papier nadal funkcjonuje. Znaczna część bardzo istotnych dokumentów, a myślę, że im bardziej istotny on jest ten dokument, czyli tak jak druk umowy, umowa na duże kwoty, zobowiązanie z podpisem, ona nadal funkcjonuje w postaci papierowej, gdzie jest potwierdzana, gdzie składamy przetargi na papierze, gdzie składamy doświadczenia. W związku z tym praca w pełni zdalna jest niemożliwa, bo nadal się kontaktujemy z tym papierem. Musimy go przyjąć, musimy go wyemitować, o czym Maciej wspominał, że osoby drukujące w domu czy przyjmujące dokumenty do obsługi w domu z tym papierem miały ciągle do czynienia. W związku z tym to jest kolejny obszar, który wyraźnie wskazuje, że w pełni zdalna praca dzisiaj jest coraz łatwiejsza, ale w pełni niemożliwa do wykonania. A wracając do twojego podstawowego pytania, jak dostawcy tych technologii mogą wspierać rozwiązania, mogą wspierać te modyfikacje? Stosunkowo niedużo pracodawców udostępniło sprzęt w znacznych ilościach swoim pracownikom na potrzeby pracy zdalnej. Laptopy to była ta pierwsza rzecz, która w zeszłym roku była falowo wykupywana, masowo wykupywana ze sklepów. Pojawiły się drobne zakupy urządzeń, właśnie takich małych skanerów, drukarek do domu, bo ktoś zauważył, że jednak trzeba, pracując z domu, móc posłużyć się papierem. Ale tak jak Maciej wspomniał, za tym nie poszło zastanowienie, jak wygląda bezpieczeństwo w tych lokalnych sieci. Coraz szersze znaczenie odgrywa pojęcie Zero Trust Network, to znaczy, że sieci o zerowym zaufaniu. Nasza sieć domowa, prywatna, podłączana do jednego z, powiedzmy, z głównych dostawców internetu w Polsce na standardowym routerku, bo to trudno nazwać nawet na routerze czy na jakimś zaawansowanym rozwiązaniu, jest siecią mocno narażoną, zwłaszcza pozostawioną w domyślnej konfiguracji. przez penetrowanie i dostanie się do niej jest proste. W literaturze i w przestrzeni publicznej znane są informacje powszechnie dostępne mówiące o tym, że router danej klasy od miliona lat, przepraszam, albo od Gutenberga, mógłbym tak stwierdzić, ma to samo hasło, to samo konto, w związku z tym bardzo łatwo przełamać jego zabezpieczenia, dostać się do środka, dostać się do urządzenia, które z jednej strony może być spenetrowane tylko w zakresie, o czym Maciej wspomniał, zawartości danych dysku, umów, które zostały tam skanowane, drukowane, bo ta przestrzeń jest wykorzystywana, ale z drugiej strony może być również wektorem ataku, może być punktem skoku na kolejne urządzenia bez penetracji całej sieci, penetracji również komputera służbowego, którego mamy wpiętą w naszą sieć domową, bo tak to w tej chwili wygląda. Jak dostawcy mogą tutaj pomagać? Większość w tej chwili dostępnych technologii, zwłaszcza w zakresie druku, udostępnia, pozwala konfigurować właściwe zabezpieczenia. Pytanie tylko, czy dostawca konfiguruje je domyślnie właśnie w taki standard, żeby one spełniały wymagania. Pytanie, czy dział IT, który chyba mimo wszystko w dużych organizacjach czy w średniej klasie również organizacjach powinien brać za to odpowiedzialność, wykonał podstawowy obowiązek i zweryfikował, czy tego typu polityka została zaimplementowana w urządzeniach lokalnie zainstalowanych, w urządzeniach prywatnych lub urządzeniach niestandardowych dostarczonych przez korporacje. A my sami mamy dwa podejścia, jako Canon tutaj, jako dostawca mamy dwa podejścia. A po pierwsze, nasze urządzenia są stale aktualizowane i każda nowa edycja wychodzi z najnowszymi standardami zabezpieczenia, między innymi szyfrowania komunikacji w najnowszym standardzie TLS 1.3, co nie jest dość popularne, ale również udostępniamy szeroki zestaw materiałów, coś co po języku angielskim nazywa się hardening guide, to znaczy, że jeżeli jesteś administratorem sieci, wybierasz sobie z takiego podręcznika kilkunastostronicowego, do jakiej sieci twoja konfiguracja jest najbliższa, to znaczy czy to urządzenie będzie pracowało w domu, czy będzie pracowało w biurze centralnym, czy będzie za jakąś konkretną zaporą, czy raczej będzie za tym małym routerem dostawcy internetowego i według tego schematu jesteś w stanie w miarę szybko przejść przez konfigurację urządzenia i zrealizować maksymalnie bezpieczną konfigurację. Ustawienia, parametry, wyłączyć przede wszystkim rzeczy, które w danym momencie są niepotrzebne, które tworzą dodatkowe otwarte furtki, jasno dostać informacje, które w danej infrastrukturze parametry połączenia i otwarte porty stwarzają zagrożenie i ograniczyć możliwość penetracji. Wiemy dokładnie, że haker nie będzie przełamywał się przez 30 zabezpieczeń, on znajdzie ten jeden komputer, tą jedną drukarkę, na której nie ma żadnych zabezpieczeń i do niej się dostanie. Więc im trudniej, tym będziemy na dalszym miejscu od końca tego ogona, który w wyścigu, który niedźwiedź próbuje dogonić i zjeść. W związku z tym nie wystarczy być nie ostatnim, czasami trzeba być drugim, trzecim od czoła wyścigu, żeby ograniczyć te szkody. Także tu rola dostawcy to dobry sprzęt, właściwe najnowsze technologie, informacja, stała aktualizacja, ale nie możemy pominąć tutaj roli działu bezpieczeństwa, działu sieciowego, który finalnie powinien takie polityki wdrażać.
Dzięki. Zarysowałeś tutaj kilka zagadnień, do jakich za moment wrócimy, bo zarówno do roli papieru dzisiaj w organizacji, jak i do bardzo ważnego zagadnienia, o którym powiedziałeś, czyli edukacji, ale chciałbym się zatrzymać na innym wspomnianym już tutaj zagadnieniu. Otóż chodzi mi o zagadnienie zaufania, a zaufania w kontekście pracy zdalnej także pod kątem rozwiązań chmurowych, bo gdyby nie rozwiązania chmurowe, to podejrzewam, że wiele systemów w wielu firmach nie udźwignęłoby dostępu zdalnego przez czasami zdecydowaną większość pracowników. Przemku, co badanie mówi o doświadczeniach firm z chmurą?
Tak naprawdę pokazuje No to, że firmy nie tylko nie ufają swoim pracownikom, ale również nie ufają nowym technologiom. Jest to szczególnie widoczne wśród średnich firm, w których aż 49% deklaruje właśnie ten brak zaufania. To, że wolą się trzymać tego, co znają, tego, co już jest, co się sprawdza, przynajmniej w ich mniemaniu. Z firmami dużymi ten odsetek jest troszeczkę mniejszy, bo to jest 32%, natomiast aż 49% z kolei wśród firm dużych mówi, że z takich rozwiązań chmurowych w pewnym zakresie już korzysta lub pandemia sama w sobie wymusiła to, żeby wprowadzili takie rozwiązania chmurowe. Ale nie musimy szukać daleko, żeby znaleźć przynajmniej według mnie źródło. Otóż nawet indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego z 2021 roku wskazuje jasno, że polskie firmy dalej do tej czołówki europejskiej, nawet do średniej europejskiej, muszą dobijać, bo jedynie 15% wszystkich korzysta z tych rozwiązań chmurowych, gdzie średnia Unii Europejskiej to jest 26%. Także tutaj ten wynik badania jasno potwierdza to, że to nie jest dalej element, któremu firmy są w stanie zaufać. Tak naprawdę być może jest to związane również z tym konserwatyzmem, z tym, że jednak znane jest lepsze. Tutaj mówiliśmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo w badaniu również było poruszane i tu też znacznie częściej potrzebę tego bezpieczeństwa, tych dokumentów cyfrowych, czy w ogóle tej całej infrastruktury widzą firmy duże, firmy średnie już zdecydowanie mniej, co też może świadczyć o tym, że faktycznie jest to być może nawet element, nad którym się aż tak bardzo nie zastanawiają, z racji tego, że wiadomo jak to jest, do pierwszego ataku, do pierwszego włamania, do pierwszej straty. My często jako naród polski nie myślimy o tego typu zabezpieczeniach. Wraz ze świadomością, wraz z edukacją, o której te też wspominaliśmy, o której jeszcze będziemy pewnie mówić więcej, idzie też zrozumienie potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo, zrozumienie benefitów, jakie niesie ze sobą rozwiązanie w chmurze, ale też odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Stąd te wyniki pokazują z jednej strony pewną nadzieję na przyszłość. Też wspomniany przeze mnie indeks w roku 2020 mieliśmy 7% wykorzystania chmury, teraz mamy 15%, także idzie to w dobrą stronę i wydaje mi się, że jeżeli to badanie znajdzie swoje powtórzenie, to te wyniki w przyszłości lepsze będą, natomiast diagnoza na obecną chwilę wskazuje na to, że szczególnie średnie firmy nie ufają.
Dzięki wielkie za tę informację. Macieju, no wyobrażalibyśmy sobie, że sytuacja jest inna, ale tu mamy twarde dane zebrane na świeżo, bezpośrednio w tej chwili z doświadczenia pandemicznego od firm. Tak sobie myślę, że w przypadku szczególnie małych i średnich organizacji mogą tutaj też o tej rezerwie decydować koszty, czy raczej obawę przed ich poniesieniem, ale to zostawmy. Natomiast mamy jasno, czarno na białym wskazane, że firmy, przedsiębiorcy nie ufają rozwiązaniom chmurowym. A dlaczego tak jest twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że upatrywać należy przyczyny w takim pierwszym PR-ze, który miało rozwiązania chmurowe. I ten PR był głównie oparty o aspekt cyberbezpieczeństwa i prywatności. Zwracaliśmy uwagę na to, że korzystanie z usług chmurowych wymaga rozbudowanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, że w przypadku, kiedy serwery zlokalizowane są poza europejskim obszarem gospodarczym, wymagane są szczególne rygory prawne, dlatego bo RODO, które na pewno Państwo świetnie znają, przynajmniej z nazwy, bo jest najbardziej rozpoznawalnym aktem prawa Unii Europejskiej, co też miało na to wpływ bez wątpienia, wymusza przejście całej procedury wyrażenia zgody, prawda, albo osób, których dane dotyczą, albo przyjęcia wiążących reguł korporacyjnych. Czyli te wymogi są dość rozbudowane, jeżeli chcemy przekazać dane Europejczyków poza europejski obszar gospodarczy. Jednocześnie wydaje mi się, że ta chmura obliczeniowa była gdzieś jakąś taką, takim meandrem, takim niezrozumiałym tworem, który wszedł bardzo szybko do mainstreamowego języka, jednocześnie nie został ludziom w żaden sposób wytłumaczony. Nie znamy w powszechnym użyciu rodzajów chmur obliczeniowych. Nie wiemy, czym się różni anonimizacja danych od pseudonimizacji danych, od danych o charakterze statystycznym. I to wszystko, te nawarstwienia się tych wszystkich mitów spowodowały, że rzeczywiście patrzymy na chmurę przez pryzmat nie tylko szans, ale również zagrożeń. A ponieważ my domyślnie nadpisujemy sobie czarne strony technologii zawsze nad białymi stronami technologii, to również w tym przypadku te czarne strony wykorzystywania chmury są nadpisywane nad białymi stronami wykorzystywania chmury. To jest moja percepcja i przede wszystkim umiejętne zarządzanie danymi, bo chmura obliczeniowa to przecież to jest nic innego jak umiejętne zarządzanie danymi, obszar umiejętnego wykorzystywania danych, ogromnych zasobów. My tak naprawdę jeszcze do końca z tych danych nie potrafimy korzystać. Uczymy się od gigantów technologicznych, uczymy się od ogromnych podmiotów, natomiast cały czas jeszcze nie mamy takiej umiejętności, nie jesteśmy jeszcze tą gospodarką opartą o dane w takim dużym stopniu, jak ogromne korporacje reprezentujące zachodnią Europę czy Stany Zjednoczone. To oczywiście się wydarzy. My się uczymy wykorzystywania komercyjnego, wykorzystywania tych cyfrowych śladów. Uczymy się tego, że wartość naszego przedsiębiorstwa determinowana jest przez umiejętność wykorzystania danych, które gromadzimy. Że bardzo często jest tak, że wartość danych, które gromadzimy, jest przewyższa po pewnym czasie działalności wartość korowej działalności, którą prowadzi przedsiębiorstwo. Przecież to jest nie będę wymieniał firm, nazw firm, ale mamy masę przedsiębiorców, których wartość jest dzisiaj wyższa, wartość zasobów danych jest wyższa niż samej korowej działalności. Tego wszystkiego jeszcze trochę brakuje, ale wydaje mi się, że to się zmienia. Ja też nawet ostatnio z profesorem Bralczykiem przeprowadzałem wywiad, w którym rozmawiałem na temat chmury obliczeniowej, na temat języka, jakim jest słowa, jakim jest chmura i wskazał go jako jeden z terminów, który został lepiej zaadoptowany do języka polskiego z obszaru technologii, który zaczyna kojarzyć się coraz lepiej i ja z tym też wiążę w jakiś sposób coraz większą popularność tych usług, więc wydaje mi się, że to się będzie zmieniało.
A z drugiej strony myślę sobie, słuchając Was, że mamy pewien rozdźwięk, tak? Bo z jednej strony boimy się rozwiązań chmurowych, nie ufamy im, bo mówimy, że nie wiemy, gdzie są te dane firmowe, co z nimi będzie, ale z drugiej strony nie mamy żadnych oporów i myślę, że 80-90% użytkowników smartfonów ma włączone przechowywanie w chmurze wszystkich swoich kontaktów, notatek, wszystkich zrobionych zdjęć, łącznie z lokalizacją, już nie mówiąc, że nie, na kontaktach społecznościowych opisujemy całe swoje życie, a te wszystkie dane, no gdzie są? No przecież są w chmurze i to zazwyczaj jeszcze na innym kontynencie.
Jeszcze powiem nawet więcej. Myślę, że ja nie znam osoby, która udostępniając zdjęcie w mediach społecznościowych, usuwa metadane zdjęcia, a więc tą cyfrową warstwę zdjęcia. Bardzo często nie mamy świadomości, że każde zdjęcie ma warstwę wizualną, czyli tą, którą widzimy, oraz metadane, które zawierają informacje o dacie wykonania zdjęcia, miejscu wykonania zdjęcia, geolokalizacji wykonania zdjęcia, aparacie, przesłonie aparatu i mógłbym tak wymieniać. Wraz z warstwą wizualną stanowi ogromny konglomerat informacji. I tym się oczywiście dzielimy, tego nie usuwamy. Odczytanie tych zdjęć jest bardzo proste. To biorąc pod uwagę jeszcze te dane kontekstowe, czyli to, że my robimy to bardzo często, prawda, że mamy całe profile w mediach społecznościowych i każdy z nich zawiera tego typu informacje, to one w kontekście innych udostępnionych danych są jeszcze bardziej wartościowe, bo tutaj wszystko opieramy się na świadomości. Tutaj jeszcze w przypadku chmury obliczeniowej wchodzi w grę kontekst biznesowy, czyli mamy mylne przekonanie bardzo często, że korzystając z usług chmury obliczeniowej udostępniamy w jakiś sposób know-how naszego przedsiębiorstwa, udostępniamy treści objęte tajemnicą przedsiębiorstwa trzeciemu podmiotowi. Nie do końca, a z drugiej strony wykładnia przepisów o ochronie prywatności, zwłaszcza te absurdy związane z wdrażaniem RODO i później w ostatnim okresie też nie do końca pomagają w wdrażaniu tych usług. Na przykład mówi się, że przetwarzaniem danych osobowych jest również ich posiadanie, czyli sam fakt tego, że będę posiadał dane, już wiąże się z ich przetwarzaniem. No, hostingodawca, usługodawca usług chmurowych posiada nasze dane w jakiś sposób, bardzo często, i w ten sposób je przetwarza. I to nam się już łączy, prawda? Jeżeli przetwarza dane, to znaczy, że już uzyskuje do nich dostęp w rozumieniu ich treści i może je wykorzystać przeciwko nam, a tak wcale nie jest, prawda? I tego nie do końca potrafimy sobie rozgraniczyć.
I myślę, że tutaj jest moment na pytanie do dostawcy. Dobrze, jaka jest wasza odpowiedź jako dostawców na głosy organizacji dotyczące nieufności do korzystania na przykład z rozwiązań chmurowych?
Nawiązując do tego, co Maciej wspomniał tak o zmianach socjologicznych, o zmianach prawnych, pracując we wcześniejszych organizacjach, miałem przyjemność podpisywać jedną z pierwszych umów outsourcingowych na druk transakcyjny dokumentów bankowych. To był 97 rok i to była pierwsza umowa outsourcingowa z dużym podmiotem międzynarodowym, gdzie świadomość zasad prawnych plus możliwość skutecznego wyegzekwowania umowy pozwoliła podpisać im umowę całościowo outsourcingową. Około 12, 13 do 15 lat trwało, kiedy w Polsce większość instytucji finansowych pozwoliła sobie na druk transakcyjny, czyli bardzo istotnych dokumentów, wyciągów bankowych, informacji o polisach, o ubezpieczeniach, etc., wyoutsourcować. W zasadzie w tej chwili, jeśli dobrze kojarzę, żaden z dużych, pojedyncze podmioty utrzymują wewnętrzną infrastrukturę związaną z takim masowym drukiem, więc to trwa. To trwa od hasła, kiedy pojawiła się chmura, od hasła, kiedy powierzyliśmy im swoje dane, do momentu, kiedy przekonamy się, że jest to bezpieczne. Minie jeszcze na pewno chwilę czasu. Też pamiętajmy o ta różnica pomiędzy Europą Zachodnią a na przykład Polską polega również na tym, że większość na przykład centrów chmurowych, czyli takich hostingowych, dużych dostawców typu Azure, Amazon, Google, jest lokalizowana w takich państwach jak Francja, Niemcy, akurat Wielka Brytania to już troszkę poza Unią. W związku z tym dla nich jest to rozwiązanie nieomalże lokalne, bo być może nawet widzą tą gigantyczną serwerownię przez ulicę. Dla nas chmura nadal jest, owszem, europejska, jak bardzo my jesteśmy w tym momencie europejscy, żeby potraktować, że to jest nasze. Natomiast bardzo fajną tutaj odpowiedzią jest chmura publiczna, mocno promowana w tej chwili przez nasze środowiska rządowe, więc myślę, że to też zbliży nas, polskie firmy, polskich inwestorów, polskich przedsiębiorców do korzystania z czegoś, co będzie miało bardzo mocne umocowanie właśnie w tym PR-ze być może, bo w tym jest dosyć duży problem, wątpliwość, wyzwanie, ale również nadzieja, że ten PR za chwilę może być zupełnie inny, że to jest lepiej nadzorowane, inaczej, że jest to nadzorowane przez nasze lokalne instytucje, a nie przez kogoś za granicą. Teraz jak my jako dostawcy tutaj się pozycjonujemy? Przede wszystkim Canon jako jeden z pierwszych dostawców tych technologii od już ponad 5 lat oferuje rozwiązania zarządzania technologią druku w całości lokalizowaną w chmurze. Właśnie w oparciu o chmurę publiczną, o chmurę bazującą na stabilnych, znanych dostawcach. W związku z tym od kilku ładnych lat budujemy te rozwiązania, sprawdzamy, odpowiadamy na zmieniające się potrzeby, adaptujemy się do nowych technologii. Tutaj myślę, że byliśmy jednym z inicjatorów tych zmian, które na przykład sam Microsoft prowadził, czyli Microsoft Universal Print, środowisko druku w całości w chmurze, gdzie nie potrzebujemy serwera. A duże firmy, tutaj jest ta odpowiedź troszeczkę, kto korzysta z Office 365, głównie ci duzi, bo oni wiedzą, jak bezpieczne jest to rozwiązanie i jak rozróżnić pomiędzy przekazaniem danych właśnie w chmurę obliczeniową do przetworzenia, do zgromadzenia od faktu posiadania przez kogoś tych danych i wykorzystywania do własnych celów, bo tutaj te umowy ewidentnie zabraniają takiego wykorzystywania. Oczywiście rozdzielmy tutaj media społecznościowe, bo tutaj kwestia przekazania zdjęć na platformę jedną z najbardziej znanych właśnie dostawców tego typu usług jednoznacznie związana jest z przekazaniem również praw do dalszego powielania tych zdjęć. Więc tutaj czytajmy umowę, ale w przypadku biznesu mamy mocne uwarunkowania prawne. Canon tutaj się bardzo dobrze w to wpisuje, dostarczając technologię, która jest w stanie w zakresie tego naszego kluczowego tematu, czyli druku, funkcjonować bez serwera, funkcjonować w całości w chmurze, funkcjonować zarówno w chmurze w dużej organizacji, w centralnej lokalizacji takiej firmie, w małym oddziale, ale również w tej sytuacji, kiedy to urządzenie ląduje w naszym zaciszu domowym, a ponieważ jest ono bezpieczne od początku, od projektu, od podstawowych założeń, od warstwy sprzętowej, komunikacyjnej, przez chmurę, przez rozwiązania również formalno-prawne, mamy tą szansę, żeby cała nasza infrastruktura, niezależnie od tego, jak bardzo ona jest rozproszona, jak bardzo jest dopasowana do współczesnych warunków i wymogów pracy, była bezpieczna. To tylko taki dosłownie sprzed tygodnia przepiękny, myślę, taki przypadek naszego klienta, nie w Polsce akurat. Spora fabryka w Czechach zdecydowała się postawić nowe środowisko w całości w formule serverless, czyli bazując na chmurze, wszystkie, łącznie nawet z wydrukami, które jakiekolwiek miałyby tam się toczyć, a jest to fabryka, w związku z tym jest sporo dokumentów logistycznych, technologicznych, wspierających produkcję, opisujących poszczególne etapy działań. Do powiedzmy półtora roku temu, gdy rozmawialiśmy z nimi, a w zasadzie nasi koledzy z Czech, to było wszystko ok, serwery, tutaj lokalny wydruk, kontrola wydruku i tak dalej, sprawdźmy jak to wygląda. Teraz jest inaczej. A co pomogło? Jedna sytuacja. Mieli poważny problem w samej fabryce. Fabryka musiała być bardzo szybko de facto odbudowana w nowej lokalizacji. Okazało się, że koszty odtworzenia i koszty przygotowania disaster recovery plan, czyli takiego planu backupowego, stworzenia nowych miejsc pracy w zupełnie innej lokalizacji, a przetestowania go, a później go wdrożenia w życie, gdyby się zdarzyło, a niestety sytuacja zmusiła ich po prostu do przetestowania na żywym organizmie, do wdrożenia takiego planu, przekonały ich, że koszty oraz konsekwencje minimalne związane z powierzeniem tych danych czy przekazaniem przetwarzania tych danych na serwery chmurowe były absolutnie dodatnie biznesowe. Czas odgrywał zdecydowaną rolę. Przeniesienie produkcji w tym momencie dla nich nie musieli się zastanawiać. Alokacja ludzi, która była potrzebna, żeby wykonać te działania, była praktycznie zerowa. Nasz serwis przewiózł maszyny i mogli działać w nowej lokalizacji. Także kilka argumentów, które przemawia za tym, że chmura będzie rosła na znaczeniu, będziemy coraz częściej jej ufać, będziemy coraz bardziej świadomi, również prywatnie, bo ta edukacja się dzieje. Także nie sposób również tutaj rozdzielić edukacji indywidualnej nas jako użytkowników mediów społecznościowych od wpływu na nasze decyzje w obszarze biznesowym, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar chmury, bo w obu miejscach korzystamy z bardzo podobnych rozwiązań.
Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia. W rozmowach o druku nie sposób nie wrócić do papieru, to zresztą zapowiadaliśmy. Przemku, co wasze badanie mówi o podejściu organizacji do dokumentacji papierowej? Czy wszyscy już uważają, że ona jest taką schyłkową i chcą wszystko robić elektronicznie, czy też wcale nie?
Normalnie, gdyby był to początek rozmowy, zacząłbym od stwierdzenia o dziwo nie, ale w sumie już powiedzieliśmy wiele, co wskazuje na to, że być może zauważymy tutaj różnicę pomiędzy średnimi i dużymi firmami i faktycznie tak jest. Duże firmy zdecydowanie chętniej deklarują, że rezygnowanie z papieru jest dla nich ważne. Oczywiście podstawą tutaj z pewnością jest ekologia, z pewnością są działania CSR-owe, które te firmy uskuteczniają w znacznie większym rozmiarze niż firmy średnie, wśród których tylko 35% twierdzi, że jest dla nich ważna rezygnacja z papierowego wydruku. Jakby idąc głębiej, możemy zauważyć, że 32% firm średnich uważa, że prawie każdy proces w ich firmie wymaga w mniejszym lub większym stopniu obecności wydruku papierowego, gdzie duże firmy deklarują to tylko w 7%. Także różnica jest ogromna. Duże firmy, jeżeli już nie przeszły na jakby rezygnację całkowitą z druku papierowego, a takie przejście deklaruje 20% badanych firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, no to mówią o tym, że minimum przechowują na papierze, minimum dokumentów przechowują na papierze, a wszystko, co możliwe jest do przechowywania w formie elektronicznej, jest przez nich już w ten sposób magazynowane. To jest 39% firm dużych, które tak twierdzą. Także tutaj możemy widzieć rozdźwięk pomiędzy średnimi i dużymi firmami, które oczywiście po części można w jakiś sposób tłumaczyć tym konserwatyzmem i tym, że średnie firmy dalej twierdzą, że jednak ten druk papierowy, być może namacalny dokument, jest pewnego rodzaju uosobieniem dalej w ich umysłach takiego dokumentu, który jest. Oczywiście pewnie bezpieczeństwo tutaj też tego, że no, mamy, widzimy papier, nie, to o czym wspominał wcześniej Dariusz czy Maciej, o tym, że no, tutaj chmura i ten PR, który miała robione na początku, szczególnie bezpieczeństwo, nie do końca wiemy, gdzie ta chmura jest, no bo przecież nie widzimy jej fizycznie, nawet jeżeli czasami serwerownia może być za oknem, to i tak dalej. Wydaje mi się, że to niebezpieczeństwo, które jest związane z tym, że wysyłamy gdzieś dokumenty, czy magazynujemy gdzieś dokumenty, co nie jest fizycznym miejscem i nie możemy go określić w ten sposób, szczególnie dla tych średnich firm, co widać po wynikach, może być problemem.
Darku, co dla was oznacza no, tak naprawdę bycie w pewnym rozkroku, tak? Bo musicie jako dostawcy reagować z jednej strony na te potrzeby firm, które uważają, że już mocniej podążają w stronę cyfryzacji, a z drugiej strony musicie ciągle jeszcze, albo ciągle jeszcze, albo tradycyjnie odpowiadać na potrzeby tych, którzy mówią, nie, my chcemy postawić drukarkę i mieć papier.
Tutaj mamy dosyć jednoznaczną i spójną odpowiedź przez praktycznie całe nasze portfolio produktowe, technologiczne, dlatego że z jednej strony, jeśli chodzi o miejsca, w których ten druk nadal ma znaczenie, jest wymagany jeszcze formalnie lub chyba coraz częściej wymagany jest przez przyzwyczajenia, przez pewne standardy, których nie chcemy, boimy się zmieniać lub nie stać nas na przykład na tą zmianę tu i teraz, bo te zmiany i opór przed tymi zmianami może mieć ogromną ilość powodów. Widzimy natomiast, że, i przepraszam, to dokończę tylko to stwierdzenie, tam staramy się, aby ten druk i realizacja tego procesu była jak najprostsza, jak najszybsza, jak najmniej absorbująca, jak najtańsza, jak najmniej wpływająca na ekologię. Więc masa takich prostych zmian typu od lat promowane hasło drukuj w dwustronnie, drukuj tylko to, co jest potrzebne, niekoniecznie drukuj w kolorze, jeśli czegoś nie musisz drukować w kolorze, bo są pewne dokumenty, które są typowym draftem do wykorzystania przez 2-3 godziny i później ich cykl życia się kończy. To jest oczywiście ten pierwszy aspekt tworzenia papieru, ale z drugiej strony to, co Przemek wspomniał, nawet te duże firmy, które mówią, hej, bardzo chętnie byśmy chcieli być w całości elektroniczni, ich kontrahentami, ich partnerami biznesowymi, pierwsze są małe firmy, które jeszcze niekoniecznie wdrożyły się, dopasowały się do w pełni cyfrowego obiegu treści dokumentów. Z drugiej strony są również odbiorcy końcowi, którzy często wymagają komunikacji typowej i tradycyjnej. W związku z tym tutaj tego papieru nawet te duże organizacje nie unikną. W związku z tym w każdej z tych organizacji jako Canon, jako dostawca zapewniamy, aby każdy z oferowanych nam produktów pozwalał jak najszybciej przekształcić ten dokument, który dotrze do nas w formie papierowej, tradycyjnej, w wersję elektroniczną, po to, żeby on się pojawił już dalej na kolejnych etapach, właśnie zdigitalizowany, odczytany, z treścią, która jest dostępna do dalszej edycji, do dalszego przetwarzania, ale również dostarczamy mechanizmy klasyfikacji dokumentów, dzięki czemu dokument jak najszybciej nie tylko jest odczytany, ale również jest podjęta co do niego automatycznie i wspierana przez użytkownika decyzja, dlaczego on powinien trafić, nie wiem, do działu HR albo do działu zamówień, albo do działu reklamacji, czyli te elementy, które w procesie przekształcania dokumentu tradycyjnego na papier, na wersję elektroniczną, często trwają najdłużej, bo wymagają konsultacji z wieloma osobami, bo wymagają 3-4-krotnego zwrotu dokumentu do sekretariatu, bo to nie mój dokument. W związku z tym to jest nasza odpowiedź. Ta technologia, którą oferujemy, plus rozwiązania chmurowe dostępne dla większości naszych produktów, pozwalają błyskawicznie ten dokument konwertować w obie strony, czyli tworzyć wygodnie, łatwo papier, ale również przyjmować papier i przetwarzać go bardzo efektywnie na wersję cyfrową i udostępniać go dla użytkowników, tak jak w tej chwili pracujemy, w dowolnej lokalizacji, bo nie ukrywajmy, benefit dokumentu elektronicznego, że nie musimy być w biurze, nie musimy być w miejscu, gdzie ta poczta dotarła, żeby móc się z nim zapoznać i podjąć decyzję.
Macieju, trochę futurologii może pokusisz się o taką prognozę, kiedy druk może zniknąć, bo czy zniknie, no właśnie, tu chyba jednak nie mamy wątpliwości, jakkolwiek byśmy nie byli przywiązani do papieru, ale w jakiej perspektywie może zniknąć z polskich firm?
To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że to jest sytuacja, w której klienci zaczną wymuszać na kontrahentach, na usługodawcach elektroniczny obrót dokumentami wyłącznie, a to zajmie jeszcze dobrych kilka lat, więc myślę, że mówimy o takim pełnej redukcji tego śladu papierowego, mówimy w perspektywie 5, może 8 lat, tak bym powiedział. Musimy też pamiętać o tym, że to pokolenie osób starszych, ono musi tak naprawdę w pełni przestać korzystać z tych usług, żebyśmy mogli zacząć świadczyć usługi wyłącznie w formie elektronicznej, to znaczy nie bez jakiegokolwiek obrotu papierowego, ponieważ mamy pokolenie, którego bariera świadomości cyfrowej jest tak duża, że ono nigdy nie przekona się do wyłącznie elektronicznego obrotu dokumentami. Dlatego mówię oczywiście o tym najstarszej części naszego społeczeństwa. W związku z tym dlatego mówię o tym, że to jest ta perspektywa prawdopodobnie no, około 8 lat. Natomiast musimy pamiętać o tym również, że druk jest czymś, bo my próbowaliśmy dokonywać ewolucji druku, czy rewolucji druku, wprowadzając na przykład druk 3D. I był taki moment, kiedy wydawało nam się, że druk 3D stanie się czymś powszechnym, że będziemy mieć w domach drukarki, które drukują 3D, że będziemy drukować dzieciom zabawki z wykorzystaniem 3D, pionki do gry, okulary VR-owe i tysiące różnych rzeczy. Okazuje się, że tak nie jest. Druk 3D ma zastosowanie wyłącznie albo prawie wyłącznie biznesowe, medyczne czy gospodarcze, ale nie ma takiego powszechnego. Natomiast normalnym, tradycyjnym drukiem tak nie jest. Liczba urządzeń, drukarek, które znajdują się w naszych domach, jest bardzo duża. Liczba drukarek, urządzeń, które znajdują się w naszych przedsiębiorstwach, jest bardzo, bardzo duża. I mówię o tym druku tradycyjnym. I tak długo, jak one będą fizycznie znajdowały się w naszej przestrzeni, tak długo my będziemy z nich w jakimś zakresie korzystać. Więc nie daję tutaj jakiejś takiej bardzo krótkoterminowej perspektywy. Jeżeli bawimy się oczywiście o takie futurystyczne budowanie przyszłości, czy przewidywanie przyszłości.
No, w tym, co powiedziałeś, ja nie dostrzegam zabawy, a bardzo, bardzo ciekawą i dogłębną analizę zjawisk, które są potrzebne, żeby pewne zjawiska nastąpiły. Ale skoro już jesteśmy przy przyszłości i innowacjach, no to pytanie, co firmy w badaniu, które jest osią naszej dzisiejszej rozmowy, mówią o innowacjach, na ile są gotowe, na ile są skłonne sięgać po nie w przyszłych latach. I tu oczywiście pytanie do Przemka.
Tak naprawdę pierwszym wnioskiem, który mógłby płynąć z wyników, jest to, że zapytani wprost respondenci mówią, że nie. Że na obecną chwilę nie rozważają. Oczywiście powodów może być wiele, natomiast no, środowisko, czas, pandemia, wszystko może się składać na to, że to być może nie jest najlepszy moment na innowacje. z perspektywy przedstawicieli firm i tak faktycznie wskazuje na blisko połowa średnich, ponad delikatnie połowa dużych firm. Jeżeli już odpowiadają konkretnie o tym, co nad czym myślą, czy wprowadzenie której usługi wydawałoby im się sensowne teraz, które rozważają, to tak naprawdę widać tutaj delikatne rozgraniczenie znowu pomiędzy wielkość przedsiębiorstwa. Duże firmy idą już w stronę inteligentnego drukowania, inteligentnego skanowania. 22% wskazuje na to, że byłoby taką technologią zainteresowane. Czy a z kolei średnie firmy tak naprawdę idą w rozwiązania, które wydaje się, że duże już posiadają, czyli automatyczny proces odczytywania, rejestracji faktur, czy formularze elektroniczne w miejsce dokumentów papierowych, to jest dla tych firm troszeczkę bardziej interesujące. A jeżeli pytamy o takie nowe technologie już całkowicie i przyszłość, tutaj widać, że większość rozwiązań to miejsce, którym są, czy rozwiązania, którymi są zainteresowani gracze raczej więksi. Duże firmy częściej deklarują, że akurat tego typu rozwiązaniem byłyby zainteresowane, najbardziej takimi, które umożliwiają przeglądanie dostępu i zmiany w dokumentach firmowych, plus to, żeby istniała możliwość ograniczania dostępu do wybranych pracowników. To jest z ich perspektywy ponad połowa respondentów będących przedstawicielami dużych firm twierdzi, że to jest rozwiązanie, które w przyszłości byłoby dla nich interesujące. Z kolei tak naprawdę średnie firmy, no tutaj bardziej do tego się kierują i czy skłaniają, żeby zabezpieczać te zdalne urządzenia firmowe, które znajdują się poza biurem, czyli ten etap, który wydaje się, że duże firmy już przeszły. Drogą ewolucji tutaj średnie ruszają powoli tą ścieżką, ale tak naprawdę są mniej zainteresowane tymi innowacjami z perspektywy takiej szerokiej.
Bardzo dziękuję za nakreślenie tego obrazu. No, on jest bardzo ciekawy i koniecznie chcę jeszcze spytać o komentarz i Macieja, i Darka. Poproszę was o takie bardzo skondensowane wypowiedzi. Zacznę od Darka. Jak oceniacie tego typu deklaracje firm, które, no, delikatnie mówiąc, podchodzą z rezerwą do implementacji u siebie nowych rozwiązań? Jak wy to obserwujecie w rzeczywistości? Czy to jest faktycznie tak, że te teoretyczne deklaracje mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy też to jest tak, że firmy deklarują, że to tak może nie bardzo chcą, ale tak naprawdę działają, bo ten, kto w tę technologiczną broń wyposaży się wcześniej, ten potem na rynku wygra?
Wyzwany do odpowiedzi twierdzę, że oczywiście moje indywidualne przekonanie jest takie, że wyposażenie się w tą cyfrową broń wymuszone przez środowisko będzie koniecznością. A za chwilę nie będziemy mogli funkcjonować efektywnie, skutecznie, podejmować decyzji w takim czasie bez wsparcia procesów automatycznych, klasyfikacji dokumentów, podejmowania decyzji, wspierania decyzji, prezentowania pytania w dowolnym miejscu na świecie dla osób decyzyjnych, żeby uniezależnić się od miejsca, ale przede wszystkim zyskać na czasie. Czasami niektóre decyzje muszą być podejmowane, może przesadzam, ale na poziomie minut, godzin, i są to decyzje z punktu widzenia biznesu bardzo istotne. Także tutaj ta infrastruktura cyfrowa przetwarzania dokumentu elektronicznego będzie się rozbudowywać nawet tam, gdzie firmy mówią nie, w tej chwili opieram się, nie chcę z dowolnego powodu. Myślę, że w perspektywie 5, 8, 10 lat to będzie fakt. Bez tego po prostu, tak jak kiedyś korzystaliśmy z maszyn do pisania, teraz piszemy wszystko na komputerach. Tak w którymś momencie zamiast czytania dokumentu papierowego, który nam asystentka przyniosła na biurko, przeczytamy na smartfonie albo na tablecie dokument i powiemy tak lub nie. To jest nasza przyszłość. Ale papier nie zniknie, niestety. On będzie.
Niestety albo stety, jednak chcielibyśmy móc sięgnąć po chociażby papierowe książki, bo czasem czytnik to nie wszystko, czasem jednak starsze wydania, piękne ilustracje, których możemy dotknąć.
Kategoria na kartki.
To jest co innego. Macieju, i jeszcze pytanie do ciebie. Jak ty oceniasz te przygotowania firm, jeśli chodzi o uzbrajanie się w narzędzia, które w walce konkurencyjnej pozwolą mojemu biznesowi, a nie biznesowi konkurenta, właśnie uzyskać tę przewagę, lepiej dotrzeć do konkurentów, czyli w jakich miejscach te nowe rozwiązania będą nieuniknione. No i jeszcze to zagadnienie, o którym mówiłem, jakbyś mógł włączyć, jaką rolę tutaj odgrywa edukacja, bo obiecaliśmy, że do tego tematu także wrócimy.
Transformacja cyfrowa nie jest celem w sobie, samym w sobie, tylko środkiem do realizacji celu. I to sobie musimy uzmysłowić. I nie ulega wątpliwości, że każdy przedsiębiorca taką transformację cyfrową musi przejść. Oczywiście każdy z nich w innej formule. I część przedsiębiorców, tych, którzy mają tradycyjny model działalności, ci, którzy mają tradycyjnych klientów, którzy nie oczekują innowacji, są w najtrudniejszej sytuacji, dlatego, bo oni muszą w jakiś sposób nie odpowiadać na oczekiwania klientów, tylko muszą je w jakiś sposób kreować po to, żeby móc rozwijać się dużo szybciej. Ale nie ulega wątpliwości, że taki model biznesowy też jest niezbędny, czyli kierunkiem jakby naszego rozwoju jest podążanie w tej przestrzeni, do tej przestrzeni cyfrowej. Najpierw zdigitalizowaliśmy sobie informacje i powstał internet, prawda, jako instrument do wymiany plików pomiędzy nami. Później to nam nie wystarczyło, zdigitalizowaliśmy sobie relacje pomiędzy nami, tworząc media społecznościowe. To nam też nie wystarczyło, w związku z tym zdigitalizowaliśmy sobie rzeczy, stworzyliśmy technologię rozszerzonej rzeczywistości, mieszanej, wirtualnej rzeczywistości, stworzyliśmy biznesową koncepcję cyfrowych bliźniaków, a więc opierania decyzji na danych, na wizualizacji stanów faktycznych po to, żeby być trafni podejmować decyzje, i to nam również nie wystarczyło. Dzisiaj zmierzamy w kierunku digitalizacji, jeszcze głębszej digitalizacji relacji pomiędzy ludźmi, jeszcze wręcz digitalizacji zmysłów, digitalizacji emocji. To jest właśnie metaversum, które wcale nie jest koncepcją Marka Zuckerberga, tylko już w 1988 roku mówił o tym Stephen Hawking, i dzisiaj jest traktowana jako jedyny możliwy rozwój technologii. Więc jeżeli my sobie odpowiemy na pytanie, że dzisiejszy świat pracuje na tym, jak zdigitalizować emocje, a my nie przeprowadzamy transformacji cyfrowej w organizacji i obrzucamy się dokumentami czy papierami, no to jest miejsce, w którym jesteśmy i w pewnym momencie po prostu wypadniemy z obiegu. I w tym jest potrzebna świadomość. To świadomość zarówno wewnątrz organizacji, czyli podnoszenie świadomości wewnątrz pracowników, ale również świadomość względem klientów, czyli wdrażania zmian, które powodują, że to zaufanie do cyfryzacji po stronie klientów jest coraz wyższe i oni w pewnym momencie oczekują zwrotnie. Dostrzegają wartość z usługi bardziej innowacyjnej, w ten sposób jeszcze chętnie z niej korzystają, mimo że na początku wcale nie byli może na nią aż tak bardzo otwarci, prawda, przy tych tradycyjnych modelach świadczenia usług.
Dzięki za te spostrzeżenia. A jeśli chodzi jeszcze o edukację i to, co mówiliśmy, właśnie żeby sobie zdawać sprawę, że ten świat cyfrowy jest nieunikniony, on może być bezpieczny, ale musimy pamiętać, że ten świat cyfrowy, z którego korzystamy w pracy, w firmie i w domu, to jest ten sam świat. Korzystamy z innych jego elementów, ale to, co mówiliśmy, udostępnianie danych o sobie, udostępnianie danych lokalizacyjnych. A tu jeszcze dwa słowa, jak byłem na safari w Zimbabwe, gdzie mieliśmy podejść do stada nosorożców. Przewodnik pierwszy, co powiedział wśród pierwszych uwag dotyczących tego, jak mamy się zachować, powiedział: bardzo proszę, wyłączcie lokalizację w telefonach i wyłączcie oznaczanie lokalizacji na zdjęciach, bo mieliśmy przypadek taki, że kłusownicy, którzy oczywiście skanują portale społecznościowe, po lokalizacji znaleźli nam i zastrzelili nosorożca. A więc to też musimy pamiętać, że prywatnie udostępniane dane też powinniśmy zabezpieczać, a nie tylko myśleć o tym, że boimy się udostępnić danych firmowych. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie spostrzeżenia. Na kanwie rozmów wydawałoby się o medium schyłkowym, jakim jest papier, gdyż te właśnie rozmowy o druku zgromadziły tutaj Macieja Kaweckiego, doktora Macieja Kaweckiego z Instytutu Lema, prorektora do spraw innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Darka Szweda, eksperta od urządzeń biurowych w Canon Polska i Przemka Huka, analityka agencji badawczej Insight Lab, która wykonała badanie, jakie było kanwą naszego spotkania. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za Wasze opinie.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję również.
Jeremia Jędrzejkowski, dziękuję, do usłyszenia.